Epifaniczny tom 17, rozdział 1. Główne cele powrotu naszego Pana. Lista wersetów dotyczących drugiego pobytu Mesjasza na ziemi, zdefiniowanie post- i premilenaryzmu, zbadanie postmilenaryzmu, 7 głównych celów powrotu naszego Pana, zgromadza i wyzwala maluczkie statko, oczyszcza i wyzwala wielką kompanię. Rozwija młodocianych godnych, obala królestwo szatana, zakłada na ziemi królestwo Boże, tworzy sposobności restytucji, próbuje i nagradza niewybranych. Wszelkie rozważania na temat tysiąclecia byłyby niekompletne bez uwzględnienia drugiego adwentu naszego Pana, gdyż to radosne wydarzenie ściśle wiąże się z tysiącleciem. Ponieważ cele tysiąclecia i drugiego adwentu naszego Pana są tak podobne, słusznie możemy stwierdzić, że gdy omawiamy cele jednego, jednocześnie omawiamy cele drugiego. To właśnie dlatego w tej książce tak szeroko zajmujemy się celami drugiego adwentu naszego Pana. Wszyscy chrześcijanie zgodzą się, iż Biblia uczy o drugim adwencie Mesjasza. Brat Dwight L. Moody powiedział kiedyś, że na 7 wersetów Nowego Testamentu jeden dotyczy drugiego pobytu naszego Pana na ziemi. Jeszcze więcej takich tekstów znajdujemy w Starym Testamencie. To właśnie z powodu tak dużej liczby tego rodzaju wersetów w tej części Pisma Świętego, Żydzi, podczas jego pierwszego przyjścia, nie dostrzegając stosunkowo nielicznych proroctw dotyczących jego pierwszego adwentu, spodziewali się, iż przyjdzie on tylko raz i to po to, by rządzić. Dlatego odrzucili go, nieprzygotowani na przyjęcie cichego i pokornego Jezusa jako wypełnienia obietnicy triumfującego i panującego Mesjasza z ich oczekiwań. Z tego powodu ich stół, proroctwa, zgodnie z zapowiedzią, stał się dla nich sidłem, Psalm 69 wersety 23 i 24, Rzymian rozdział 11 wersety 9 i 10. Wierząc, że nasi czytelnicy chcieliby mieć listę najlepszych odniesień biblijnych do drugiego pobytu naszego Pana na ziemi, przedstawiamy ją poniżej, zaznaczając przy tym, iż w żadnym wypadku nie jest ona zbyt szeroka, 1 Mojżeszowa rozdział 3 werset 15, rozdział 22 werset 18, rozdział 49 werset 10, 4 Mojżeszowa rozdział 24 wersety od 17 do 19, 5 Mojżeszowa rozdział 18 wersety 15, 18 i 19, 1 Samuelowa rozdział 2 werset 10, Ioba rozdział 19 werset 25, Psalm 22 wersety od 28 do 30, Psalm 98, Psalm 110, Izajasza rozdział 2 wersety od 1 do 4, rozdział 11 wersety od 1 do 11, rozdział 25 wersety od 6 do 9, rozdział 35, rozdział 42 wersety od 1 do 4, rozdział 49 werset 112, rozdział 52, rozdział 59 wersety od 16 do 20. Cały rozdział 60, rozdział 61 wersety od 4 do 11, rozdział 62, rozdział 63, rozdział 65, rozdział 66, Jeremiasza rozdział 23 wersety 5 i 6, rozdział 33 wersety od 15 do 18. Ezechiela rozdziały 36, 37, 38 i 39, Daniela rozdział 2 wersety 34, 35, 44 i 45, rozdział 7 wersety 13, 14, 18, 22, 26 i 27, Rozdział 12, wersety od 1 do 3, Ozeasza rozdział 2, wersety od 14 do 23, rozdział 14. Joela rozdział 2, wersety od 21 do 28, rozdział 3, wersety od 9 do 21, Amosa rozdział 9, wersety od 11 do 15, Abdiasza wersety od 17 do 21, Michasza rozdział 4, Nachum rozdział 1, werset 15, Abakuka rozdział 3, Sofoniasza rozdział 3, wersety od 8 do 20, Aggeusza rozdział 2, wersety od 6 do 9, Zachariasza rozdział 9, werset 10, rozdział 8, wersety od 20 do 23, rozdział 13, rozdział 14, Malachiasza rozdział 3, wersety od 1 do 5, rozdział 4, Ewangelia Mateusza rozdział 16, werset 27, rozdział 23, werset 39, rozdział 24, rozdział 25, rozdział 26, werset 64, Ewangelia Marka rozdział 13, wersety 27, 32, 35 i 36, Ewangelia Łukasza rozdział 9, werset 26, rozdział 12, wersety od 37 do 46, rozdział 17, wersety od 20 do 37, rozdział 18, werset 8, rozdział 19, wersety od 12 do 27, rozdział 21, wersety od 25 do 36, Ewangelia Jana rozdział 14, werset 3, rozdział 16, wersety od 16 do 22, Dzieje Apostolskie rozdział 1, wersety 6, 7 i 11, rozdział 3, wersety od 19 do 21, rozdział 15, wersety od 14 do 18, Rzymian rozdział 8, wersety od 17 do 23, 1 Koryntów rozdział 1, wersety 7 i 8, rozdział 4, werset 5, rozdział 11, werset 26, rozdział 15, wersety od 21 do 28, Filipensów rozdział 3, wersety 20 i 21, Kolosensów rozdział 3, werset 4, 1 Tesaloniczan rozdział 1, werset 10, rozdział 2, werset 19, rozdział 3, werset 13, rozdział 4, wersety od 15 do 17, rozdział 5, wersety od 1 do 5 i 23, 2 Tesaloniczan rozdział 1, wersety od 7 do 10, rozdział 2, wersety od 1 do 12, 1 Tymoteusza rozdział 6, wersety 14 i 15, 2 Tymoteusza rozdział 4, wersety 1 i 8, Tytusa rozdział 2, werset 13, Żydów rozdział 9, werset 28, Jakuba rozdział 5, wersety od 1 do 9, 1 Piotra rozdział 1, wersety od 4 do 9 i 13, rozdział 4, werset 13, rozdział 5, werset 4, 2 Piotra rozdział 1, wersety od 16 do 19, rozdział 3, wersety od 3 do 14, 1 Jana rozdział 2, werset 28, rozdział 3, wersety 2 i 3, List Judy rozdział 1, wersety 14, 15 i 24, Objawienie rozdział 1, werset 7, rozdział 3, werset 11, rozdział 5, wersety 9 i 10, rozdział 16, werset 15, rozdział 19, wersety od 11 do 21, rozdział 20, rozdział 21, rozdział 22, wersety od 1 do 7, 17 i 20. Proponujemy, by sprawdzić i dokładnie przeanalizować wszystkie te wersety. Moglibyśmy podać wiele innych, lecz powyższe powinny obecnie wystarczyć. Z pewnością dowodzą one, że Pismo Święte uczy o powrocie i Królestwie Chrystusa. Definicja post i premilenaryzmu. Wszyscy chrześcijanie zgadzają się, że Biblia naucza, iż cały świat zostanie nawrócony do Pana i że Kościół przez 1000 lat będzie panował nad nawróconym światem w warunkach szczęścia. Jednak nie wszyscy chrześcijanie zgadzają się co do czasu tego panowania i powrotu Jezusa. Niektórzy twierdzą, że ten okres poprzedzi, a inni, że nastąpi po powrocie Chrystusa. Zwolennicy pierwszego poglądu są nazywani postmilenarystami, to znaczy tymi, którzy nauczają, iż Chrystus przychodzi po 1000-leciu, natomiast wyznawcy drugiego znani są jako premilenaryści, to znaczy ci, którzy nauczają, iż Chrystus przychodzi przed 1000-leciem. Według pierwszego poglądu Chrystus powraca, by zakończyć wszystkie ziemskie sprawy i przejąć nawrócony świat, którym przez 1000 lat rządził Kościół w ciele, według drugiego, powraca On, by przez 1000 lat panować i nawracać świat. Zbadajmy obydwa te poglądy, by w świetle Pisma Świętego, rozumu i faktów dojrzeć, który z nich jest prawidłowy. Najpierw rozważymy postmilenaryzm, naukę mówiącą, że Chrystus powraca po 1000-leciu Kościoła, by przejąć nawrócony świat i zakończyć wszystkie ziemskie rzeczy. Zbadanie postmilenaryzmu. Postmilenaryzm z wielu powodów uważamy za błędny. Po pierwsze, nie ma żadnego wersetu biblijnego uczącego, że Chrystus przychodzi po nawróceniu świata i po triumfalnym panowaniu nad nim Kościoła przez okres 1000 lat. Skoro Pismo Święte o tym nie uczy, nie powinniśmy takiej nauki przyjmować jako elementu religijnej wiary, ponieważ wyraźnie jesteśmy napominani, by nie myśleć ponad to, co napisano, 1 Koryntów rozdział 4 werset 6. Pogląd taki jest zresztą przeciwny Pismu Świętemu, które naucza, że ponieważ nikt wcześniej nie pozna dnia ani godziny powrotu naszego Pana, lud Pański powinien spodziewać się tego wydarzenia w każdym czasie, tak by go ono nie zaskoczyło. Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 42 do 44, rozdział 25 werset 13. Ewangelia Marka rozdział 13 wersety od 32 do 37, Ewangelia Łukasza rozdział 12 wersety od 35 do 40. Gdyby Kościół miał nawrócić świat i panować nad nim przez 1000 lat przed powrotem Pana, to żyjący przed nawróceniem świata i 1000-letnim triumfalnym panowaniem Kościoła wiedzieliby, że drugi adwent nastąpi przynajmniej 1000 lat później. Nierozsądne byłoby zatem zachęcanie ich do czuwania, by powrót Pana ich nie zaskoczył. Gdyby postmilenaryzm był prawdziwy, tego rodzaju napomnienie nie byłoby właściwe niemal do końca 1000-lecia. Ponadto, biblijny opis warunków z czasu powrotu Chrystusa nie jest opisem stanu nawróconego, lecz nie nawróconego świata, stanu gdy narody są rozgniewane, zbuntowane wobec Boga, który następnie wylewa na nich swoje niezadowolenie, Psalm 2 wersety od 1 do 12, Objawienie rozdział 11 werset 18, rozdział 19 wersety od 11 do 21. Opis ten podaje, że czasy ostateczne będą szczególnie niebezpieczne z powodu swej niegodziwości, 2 Tymoteusza rozdział 3 wersety od 1 do 8, że źli ludzie będą stawali się coraz gorsi, 2 Tymoteusza rozdział 3 werset 13, że bardzo wielu odejdzie wówczas od wiary, pierwszy Tymoteusza rozdział 4 werset 1, że na ziemi nie pozostanie niemal nikt z wiernych, Ewangelia Łukasza rozdział 18 werset 8, że dobro i zło będą rosnąć razem, przy czym aż do końca wieku dominować będzie to drugie, Ewangelia Mateusza rozdział 13 wersety 30 i 39. Że fałszywi nauczyciele będą tak podstępni, że gdyby było to możliwe, zwiedzeni zostaliby nawet wybrani. Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 24, że w tym czasie wielu będzie szydzić z obecności naszego Pana. 2 Piotra rozdział 3 wersety 3 i 4, oraz że pomnażając swe bogactwa, bogaci będą uciskać biednych, żyjąc w rozwiązłości i dogadzaniu samym sobie. Jakuba rozdział 5 wersety od 3 do 6. Powyższe biblijne opisy z pewnością dowodzą, że w czasie powrotu Chrystusa świat nie będzie nawrócony i w ten sposób obalają postmilenaryzm. Gdyby nadal trwało obecne tempo nawracania świata i gdyby obecne środki i potencjał były jedynymi dostępnymi, świat nigdy nie zostałby nawrócony, ponieważ na każdego nawróconego od czasów wielkiej misyjnej krucjaty sprzed 160 lat rodzi się ponad 70 nowych pogan. W takim tempie świat pogański w obecnych warunkach i przy obecnych środkach i potencjale, nie zostałby nigdy nawrócony. Nawet gdyby pogaństwo zostało zewnętrznie schrystianizowane, tak jak chrześcijaństwo, prawdopodobnie 999 osób z każdego tysiąca w dalszym ciągu wymagałoby nawrócenia, ponieważ wątpliwym jest, czy w gronie ponad 500 milionów wyznających chrześcijaństwo jest więcej niż 500 tysięcy prawdziwych chrześcijan. Prowadzi nas to do kolejnej uwagi, że liczba i siła chętnych pracowników oraz ich dobrowolnych zwolenników jest całkowicie niewystarczająca do pokonania przeszkód stawianych dziełu nawrócenia świata przez diabła, świat i ciało. A nawet gdybyśmy mieli wystarczającą siłę z niezbędnym wsparciem dla takiego dzieła, nie mielibyśmy do dyspozycji dostatecznie dużo czasu na przeprowadzenie takiego gigantycznego zadania, którego wykonanie wymagałoby wieków. Zarówno proroctwa o znakach, jak i te chronologiczne wskazują bowiem, iż żyjemy obecnie w czasie drugiego adwentu Chrystusa. Tak więc czas przed powrotem Chrystusa nie jest odpowiedni do nawrócenia świata. Co więcej, wszędzie tam, gdzie panuje postmilenaryzm, prowadzi on do obniżenia biblijnych standardów doktryny i praktyki oraz do ześwieczenia Kościoła, co dowodzi, iż nie jest on biblijną doktryną. Powód tego jest oczywisty. Stosunkowo niewielu ludzi przejawia aspiracje do świątobliwego życia, pełnej samozaparcia służby oraz radosnego wytrwania dla sprawiedliwości, co jest przesłaniem Biblii dla świętych. Stwierdzono to w wielu doświadczeniach już setki lat temu. By zatem pozyskać tych, którzy zostali zniechęceni tak wzniosłymi doktrynami i zasadami, świecki klerus stanowił kompromis z tymi zasadami, dostosowując swe nauki do ideałów tych, których chciał pozyskać, czego wynikiem było obniżenie biblijnych standardów wiary i życia. Polityka taka prowadziła do wielu błędów doktryny i praktyki, do świeckości zamiast świątobliwości, służby i cierpienia, do unii Kościoła z państwem, do panowania papiestwa i niektórych protestanckich kościołów przy wsparciu państwa. A zatem postmilenaryzm zawsze prowadził do takich form zła. Fakt przynoszenia przez niego złych owoców dowodzi, iż jest on złym drzewem, w którego cieniu nie powinniśmy dłużej przebywać. Zwolennicy postmilenaryzmu próbują dowieść swych racji pewnymi biblijnymi cytatami, które jednak błędnie stosują. twierdzą, że słowa Chrystusa o głoszeniu Ewangelii wszystkim narodom przed Jego powrotem, Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 14, potwierdzają ich naukę, jednak w rzeczywistości fragment ten nie zawiera myśli o nawróceniu świata. Mówi on jedynie, że Ewangelia będzie głoszona wśród wszystkich narodów na świadectwo, lecz nie mówi ani słowa o tym, jak to świadectwo będzie przyjęte. Na podstawie faktu, że Jezus nakazuje swym naśladowcom znajdować uczniów nie tylko wśród Żydów, co dotychczas czynili, lecz wśród wszystkich narodów, Ewangelia Mateusza rozdział 28 wersety 18 i 19, wnoszą, że ich teoria jest prawidłowa, ignorując fakt, że polecenie, by nie ograniczać wysiłków nawracania tylko do jednego narodu, lecz rozszerzyć je na wszystkie, nie musi oznaczać, że wszyscy zostaną nawróceni. W podobny sposób wypaczają stwierdzenie świętego Pawła, Dzieje Apostolskie rozdział 17 werset 30, które wskazuje, że chociaż wcześniej Bóg zalecał pokutę tylko niektórym, Żydom, teraz zaleca ją wszystkim, zarówno Żydom, jak i poganom, na podstawie czego uczą, iż wszyscy zostaną nawróceni w wieku Ewangelii. Zapominają o tym, że zalecenia nie zawsze są realizowane, na przykład te wobec Żydów, by pokutowali. Chociaż Pan je podawał, to również prorokował, iż nie będą one wypełniane, jak wskazują na to powyższe cytaty. Nie powinniśmy też mniemać, że skoro zalecenia nie miały być realizowane, Pan nie podawałby ich swym uczniom, ponieważ dał on wiele takich, które nie zostały wypełnione, na przykład 10 przykazań. Powinniśmy raczej wyciągnąć wniosek, iż udzielił ich swym naśladowcom, wiedząc, że wysiłki podjęte w celu ich wypełnienia doprowadzą w rezultacie do rozgłoszenia ogólnoświatowego świadectwa o nadchodzącym Królestwie, Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 14, oraz do rozwinięcia w jego uczniach szlachetnych charakterów czyniących ich gotowymi na Królestwo. 1 Koryntów rozdział 4 wersety od 16 do 18. Tak więc nasza analiza postmilenaryzmu dowodzi, że w Piśmie Świętym, w rozumie ani w faktach nie ma niczego na jego poparcie, podczas gdy jest w nich wiele na jego odrzucenie. 7 głównych celów powrotu naszego Pana. Jak wykażemy później z Dziejów Apostolskich rozdziału 3 wersetów od 19 do 21 oraz z innych tekstów, nasz Pan powraca na początku milenium, kiedy to zamyka sprawy wieku Ewangelii i rozpoczyna dzieło tysiąclecia. Jak się okaże, czas Jego drugiego pobytu na ziemi pokrywa się z tysiącleciem, podczas którego dokonuje On między innymi restytucji wszystkich rzeczy, co jest głównym celem Jego powrotu. Zobacz Boski Plan Wieków, rozdział 6. Jednak w odniesieniu do tysiąclecia ważne są także inne cele Jego powrotu, które mieszczą się w zakresie tej książki i zostaną omówione w logicznym porządku. Na podstawie Pisma Świętego stwierdzamy, że nasz Pan powraca dla zrealizowania wielu celów, z których w niniejszej książce omówimy przede wszystkim następujących 7. 1. Zgromadzenie i wyzwolenie z ziemi maluczkiego statka, 2. Oczyszczenie i wyzwolenie wielkiej kompanii, 3. Rozwinięcie młodocianych godnych, 4. Obalenie królestwa szatana, 5. Ustanowienie Królestwa Bożego, 6. Błogosławienie sposobnościami restytucji całej rodziny ludzkiej, zarówno żyjących, jak i zmarłych, oraz 7. Wypróbowanie i nagrodzenie każdego członka rodziny ludzkiej. W obecnym rozdziale zajmiemy się krótko każdym z nich, a w rozdziałach następnych podamy na ich temat więcej szczegółów. Zgromadzenie i wyzwolenie maluczkiego statka. Po pierwsze, nasz Pan przychodzi po to, by słowem prawdy zgromadzić i swą mocą wyzwolić swoją przyszłą oblubienicę, maluczkie statko. Kościół został mu poślubiony, 2 Koryntów rozdział 11 werset 2, w świętej czystości pozostawał wolny od wszelkich świeckich związków i przymierzy, dając świadectwo o Królestwie i tęskniąc do Królestwa Jezusa, kiedy to będzie z Nim połączony. Wierność Jezusowi kosztuje go bardzo dużo, wszystko, co ma na tym świecie. Wierność taka podoba się Panu, który po powrocie przede wszystkim zgromadza Kościół przez prawdę i do prawdy, do pokarmu na czas słuszny. Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety 28, 31 i 45. Ewangelia Łukasza rozdział 12 wersety 36, 37 i 42. Ta uczta prawdy jest dla niego bankietem pożegnalnym przed weselem, wielce go ona raduje, gdyż on sam ją dla niego przygotował. Potem, w ramach dzieła drugiego adwentu, przychodzi czas na wyzwolenie Kościoła w pierwszym zmartwychwstaniu, przez które Pan zmienia go ze stanu człowieczeństwa do stanu boskości, ze słabości w moc, z niesławy w sławę, ze skazitelności w nieskazitelność, ze śmiertelności w nieśmiertelność. 2 Piotra rozdział 1 werset 4, 1 Koryntów rozdział 15 wersety od 42 do 54. Tak więc przychodzi on ponownie, by przyjąć Kościół do siebie oraz dać mu miejsce przygotowane przez niego, tak by gdzie on jest, i oni byli. Ewangelia Jana rozdział 14 wersety 2 i 3. Śpiąca część Kościoła poprzedza w zmartwychwstaniu część żyjącą. 1 Koryntów rozdział 15 wersety 51 i 52. 1 Tesaloniczan rozdział 4 wersety 15 i 16. Potem, gdy żyjący święci jeden po drugim kończą swój bieg, w chwili śmierci łączą się z Panem na powietrzu poprzez udział w pierwszym zmartwychwstaniu, i tak na zawsze pozostają z Nim, 1 Tesaloniczan rozdział 4 werset 17. Przyodziany jako Jego uwielbiona oblubienica i jako miasto Boga, religijny rząd Boga, Kościół będzie lśnił blaskiem i wszelką chwałą, objawienie od rozdziału 21 wersetu 9 do rozdziału 22 wersetu 5, psalm 45 werset 14. Oczyszczenie i wyzwolenie wielkiej kompanii. Po drugie, drugim celem powrotu naszego Pana jest oczyszczenie i wyzwolenie wielkiej kompanii, towarzyszek oblubienicy, z powodu częściowego samolubstwa, światowości, grzechu i błędu klasa ta nie zakwalifikowała się do oblubienicy Chrystusa. Plamy, jakie powstały na ich szatach, psalm 107 wersety 10 i 11, Judy werset 23, muszą być oczyszczone. Dlatego w okresie Epifanii i swego drugiego adwentu, Malachiasza rozdział 3 wersety 2 i 3, Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety 10 i 12, 1 Koryntów rozdział 3 werset 13, Pan przeprowadza ich przez bardzo bolesne doświadczenia czasu ucisku, Ewangelia Mateusza rozdział 7 wersety 26 i 27. 1 Koryntów rozdział 3 wersety 13 i 15, psalm 107 werset 12, pieśni rozdział 5 wersety 6 i 7, objawienie rozdział 7 wersety 13 i 14, które pomagają im zrozumieć szkodliwość dotychczasowego postępowania oraz oczyszczają ich, całkowicie krusząc wszelkie bożki, samego siebie, świat, grzech i błąd, którym się kłaniali. Objawienie rozdział 7 werset 14, Malachiasza rozdział 3 werset 3, Psalm 107 wersety od 13 do 16, 1 Koryntów rozdział 3 werset 15. Po oczyszczeniu nastąpi wyzwolenie, w wyniku czego będą się wielce radować zbawieniem Pana, Psalm 45 wersety 15 i 16. 1 Koryntów rozdział 3 werset 15, Objawienie rozdział 19 wersety od 7 do 9, gdy zostaną wprowadzeni na pałac króla jako druhny oblubienicy, małżonki baranka. Rozwijanie młodocianych godnych. Po trzecie, Jezus powraca także po to, by rozwinąć młodocianych godnych. Są oni tak nazwani, ponieważ, tak jak starożytni godni, pojawili się na scenie boskiego planu przed otwarciem sposobności wejścia do wysokiego powołania do boskiej natury i współdziedzictwa z Chrystusem, tak młodociani godni pojawiają się na scenie boskiego planu po zamknięciu sposobności wejścia do wysokiego powołania do boskiej natury i współdziedzictwa z Chrystusem. Według Biblii sposobność wejścia do wysokiego powołania miała być zamknięta po wejściu zupełności pogan pełnej liczby wybranych z pogan, Rzymian rozdział 11 werset 25. Zbiega się to w czasie z końcem żęcia obecnego żniwa. Lecz tak jak przed otworzeniem sposobności wejścia do wysokiego powołania wielu, starożytni godni, pragnęło służyć i wiernie służyło Bogu, tak i po zamknięciu sposobności wejścia do wysokiego powołania wielu pragnie służyć i wiernie służy Bogu. Ponieważ przejawiają oni tego samego ducha oddania dla Boga co starożytni godni, i to w bardzo podobnych warunkach, Bóg zamierza połączyć ich ze starożytnymi godnymi w tysiącletnich i po tysiącletnich nagrodach i służbie. Stąd tak podobne i jednocześnie kontrastowe nazwy tych klas. Rozumiemy, że tak jak w 2 Tymoteusza rozdziale 2 wersecie 20 naczynia złote i srebrne odnoszą się kolejno do maluczkiego statka i wielkiej kompanii, tak naczynia drewniane i gliniane odnoszą się kolejno do starożytnych i młodocianych godnych. Tak jak w Psalmie 72 wersecie 3 Jezus z Kościołem oraz starożytnymi godnymi, jako dwoma głównymi rządzącymi władzami Królestwa Bożego, są pokazani w dwóch górach Jerozolimy, tak wielka kompania i młodociani godni, jako dwie podrzędne rządzące władze Królestwa Bożego, są pokazani w jej dwóch małych pagórkach. Klasa ta jest symbolizowana przez drzewo bukszpanu, Izajasza rozdział 60 werset 13. Ich typem jest Abednego, po hebrajsku, sługa posłańca, z Daniela rozdziału 3 wersetu 12. Ponadto, Pan pokazał te cztery klasy w obrazie przybytku. Kapłani na wschód od przybytku są obrazem Jezusa i Kościoła. Lewici i katyci na południe od przybytku obrazują starożytnych godnych. Lewici i meraryci na północ od przybytku są obrazem wielkiej kompanii, a lewici i gersonici na zachód od przybytku przedstawiają młodocianych godnych. 4 Mojżeszowa rozdział 3 wersety od 6 do 8, rozdział 1 wersety od 49 do 54, rozdział 3 wersety 23, 29, 35 i od 40 do 51, Żydów rozdział 12 werset 23. Natomiast Izrael, który obozem otaczał przybytek w pewnej odległości, reprezentuje ludzkość, klasę restytucyjną. Pismo Święte mniej podaje nam o młodocianych godnych niż o pozostałych trzech rządzących klasach królestwa. Będą oni błogosławieni z Abrahamem przywilejem błogosławienia wszystkich narodów, ponieważ posiadają jego wiarę. Galatów rozdział 3 wersety od 6 do 9. Posiadając zaletę wiary, przyjmują poselstwo nawołujące do pokuty przed Bogiem i do wiary w naszego Pana Jezusa, i dlatego są usprawiedliwieni z wiary. Będąc posłuszni zaproszeniu Pana do poświęcenia, oddają Mu swe serce, przypowieści Salomonowe rozdział 23 werset 26. Ponieważ nie ma dla nich sposobności zdobycia korony z Chrystusem, nie spładza On ich z ducha, lecz udziela im nowego ludzkiego serca, by miłowali prawdę i sprawiedliwość oraz by Mu służyli. Podobnie jak maluczkie statko, stają się oni martwymi dla siebie i świata, a żywymi dla Boga, wprowadzając w życie czujność i modlitwę, badanie, głoszenie i praktykowanie słowa, jak również cierpienie z powodu wierności temu słowu. Także i oni muszą pozostać wierni Panu aż do śmierci, jeśli uzna On to za konieczne. Wraz ze starożytnymi godnymi będą mieli udział w lepszym zmartwychwstaniu, Żydów rozdział 11 werset 35, niż zmartwychwstanie świata, jednak niższym od zmartwychwstania Kościoła i Wielkiej Kompanii. W ten sposób na początku tysiąclecia zostaną wzbudzeni jako doskonałe ludzkie istoty i wraz ze starożytnymi godnymi mianowani książętami na całej ziemi. W czasie tysiąclecia będą otrzymywać od Boga wizję Jego planu realizowanego w tym czasie Joela rozdział 2 werset 28. Oraz współpracować ze starożytnymi godnymi w podnoszeniu ludzkości z upadku. Pod koniec tysiąclecia, razem ze starożytnymi godnymi w nagrodę za swą wierność staną się istotami duchowymi otrzymując niebo jako swój wieczny dom. Obalenie królestwa szatana. Po czwarte, czwartym celem powrotu naszego Pana jest obalenie królestwa szatana. Szatan posiada władzę nad rodziną ludzką jako książę i bóg tego świata, książę mocy na powietrzu, władca swego królestwa. Ewangelia Jana rozdział 16 werset 11, 2 Koryntów rozdział 4 werset 4, Efezów rozdział 2 werset 2. Ewangelia Łukasza rozdział 4 wersety 6 i 7. Jego królestwo ma trzy działy, poprzez które on jako niewidzialna istota utrzymuje rodzaj ludzki w poddaniu sobie. Pierwszy, fałszywe religie, drugi, uciskające rządy oraz, trzeci, grabieżczą arystokrację. Jak potwierdza cała historia, jego panowanie jest naprawdę złe. Okrutnie traktuje on rodzinę ludzką, swych zaślepionych i zwiedzionych poddanych, oszukuje i trapi przez błąd, przez grzech deprawuje fizycznie, umysłowo, moralnie i religijnie, zubaża przez złe warunki na ziemi, będącej w stanie klątwy, zwodzi przez swych upadłych aniołów, jego towarzyszy w złem, zabija przez proces śmierci. Niszczy przez stan śmierci, tyranizuje przez uciskające rządy, upadla przez fałszywe religie, wykorzystuje przez grabieżczą arystokrację, przez wojny pustoszy ich domy i ziemię oraz morduje w wielkiej liczbie, dotyka przez głód, zarazy, fale przypływowe, tornada, wulkany, trzęsienia ziemi, upał, zimno, powodzie i susze. Zniewala prześladowaniem sprawiedliwych i wynoszeniem nikczemników. Pismo Święte słusznie nazywa go gwałtownikiem i poborcą w jego antytypie Faraona. Psalm 72 werset 4, Izajasza rozdział 9 werset 4, Żydów rozdział 2 werset 14. Jednak dni jego królestwa są policzone. Biblia zapewnia nas, iż zostanie ono obalone przez wielki czas ucisku, który rozpoczął się dwoma fazami wojny światowej i prawdopodobnie będzie miał fazę trzecią, po której wybuchnie światowa rewolucja, kończąca się światową anarchią. Zostanie to dokonane przez Pana w Jego drugim adwencie, Izajasza rozdział 35 wersety 3 i 4, Objawienie rozdział 11 wersety 15 i 18, rozdział 14 wersety od 4 do 20, rozdział 19 wersety od 11 do 21. Rozdział 16 wersety 18 i 19, rozdział 18 wersety od 8 do 10 i od 18 do 21, rozdział 17 wersety 4, 5, 16 i 18, drugi Tesaloniczan rozdział 2 wersety 8 i 9, Daniela rozdział 2 wersety 34, 35, 44 i 45, rozdział 7 wersety od 9 do 14, 17 i 26, rozdział 12 werset 1, Sofoniasza rozdział 3 wersety 8 i 9, Joela rozdział 2 wersety od 1 do 11, rozdział 3 wersety od 9 do 14. W wyniku tego, zamiast dalej uciskać rodzaj ludzki, szatan zostanie związany na 1000 lat panowania Chrystusa i nie będzie mógł więcej zwodzić narodów, Objawienie rozdział 20 wersety od 1 do 3. Ustanowienie Królestwa Bożego na ziemi. Po piąte, piątym celem powrotu naszego Pana jest ustanowienie na całej ziemi Królestwa Bożego. W niezliczonych wersetach biblijnych Bóg obiecał ustanowienie swego Królestwa Sprawiedliwości i pokoju na ruinach Królestwa Szatana, które ma być usunięte, by zrobić miejsce dla Królestwa Chrystusa. W pierwszej części tego rozdziału odwołaliśmy się do niektórych tekstów zapowiadających takie Królestwo. Przed wiekiem Ewangelii Jehowa przygotował głównych książąt królestwa w osobach klasy starożytnych godnych jako ziemskich przedstawicieli naszego Pana Jezusa i Jego Kościoła. Psalm 45 werset 17, Izajasza rozdział 1 werset 26, rozdział 32 werset 1, Ewangelia Mateusza rozdział 11 werset 11. Żydów rozdział 11 wersety 39 i 40, a w czasie wieku Ewangelii przygotowuje królów swego królestwa w osobach Jezusa i Jego Kościoła, Żydów rozdział 1 wersety 3, 8 i 9, rozdział 12 werset 2, Rzymian rozdział 8 werset 17, 2 Tymoteusza rozdział 2 werset 12. Objawienie rozdział 1 werset 6, rozdział 5 werset 10, rozdział 11 werset 15, rozdział 19 werset 16, rozdział 20 wersety od 4 do 6. Nadejście tego królestwa jest przedmiotem nadziei i modlitw wiernych od czasu, gdy zostało obiecane, 1 Mojżeszowa rozdział 12 werset 3. Rozdział 22 wersety od 16 do 18, Żydów rozdział 11 wersety od 13 do 16, Ewangelia Mateusza rozdział 6 werset 10, 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 8, Tytusa rozdział 2 werset 13, Objawienie rozdział 22 werset 20. Pismo Święte bardzo wyraźnie uczy, że Chrystus powraca w celu założenia tego wspaniałego królestwa, w którym będzie panował wraz z Kościołem jako swym współdziedzicem, Daniela rozdział 7 wersety 13, 14, 18, 22, 26 i 27, rozdział 2 werset 44, rozdział 12 wersety od 1 do 3, Abdiasza werset 21, Izajasza rozdział 35 wersety od 4 do 10, Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 31, Ewangelia Łukasza rozdział 19 wersety 15, 17 i 19, Dzieje Apostolskie rozdział 15 wersety od 14 do 18, Rzymian rozdział 8 werset 17, Kolosensów rozdział 3 werset 4, 2 Tymoteusza rozdział 2 werset 12, Objawienie rozdział 20 wersety od 4 do 6. Królestwo to będzie monarchią absolutną. Jego rząd nie będzie z ludzi ani przez ludzi, ale zdecydowanie dla ludzi. Ponieważ jego władcy będą doskonali w mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości, jest to wystarczającą gwarancją zarówno ich godności sprawowania urzędu, jak i skuteczności w rządzeniu. Warunki, jakie wprowadzą dla ludzkości, będą sprzyjały prawdzie i sprawiedliwości, a nie sprzyjały błędowi i grzechowi. Całkowicie odwróci to warunki panujące w królestwie szatana. Ziemia nie będzie wówczas pod przekleństwem, lecz zostanie przywrócona do stanu Edenu. Nie będzie panował grzech ani błąd, lecz sprawiedliwość i prawda. Zamiast fałszywych religii, uciskających rządów i grabieżczej arystokracji zapanuje prawdziwa religia Boga, ucząca doskonałej prawdy i sprawiedliwości, opiekuńczy rząd Jezusa Chrystusa i Kościoła, błogosławiący wszystkich, oraz wierni słudzy Jehowy jako dobroczynna arystokracja działająca dla dobra wszystkich. Zamiast strat, rozczarowań, smutku, łez, płaczu, chorób, słabości, umierania i śmierci zapanuje pomyślność, nadzieja, radość, zadowolenie, śmiech, żywotność, siła, zdrowie i życie, obficie dostępne dla wszystkich. Zamiast kontroli szatana i upadłych aniołów niemal nad każdym człowiekiem, wszystkich będzie kontrolował Jezus i Kościół. Zamiast wojen między narodami i nienawiści między ludźmi, będzie pokój na ziemi i dobra wola ludziom. Zamiast prześladowania sprawiedliwych, nastąpi ich wyniesienie, zamiast wynoszenia i nagradzania za zło niegodziwych, nastąpi ich poniżenie i karanie w celu reformy. Warunki te z pewnością będą sprzyjać prawdzie i sprawiedliwości, a nie sprzyjać błędowi i grzechowi. Chrystus powraca między innymi po to, by ustanowić takie właśnie królestwo. Ten piąty cel jego powrotu na ziemię jest wysoce pożądany. Umożliwienie sposobności restytucji. Po szóste, szóstym celem powrotu naszego Pana jest błogosławienie całej rodziny ludzkiej, żyjących i zmarłych, sposobnością uzyskania restytucji. Restytucja oznacza powrót do pierwotnego stanu. Pierwotnym stanem rodziny ludzkiej był stan obrazu i podobieństwa do Boga, tak jak było to pokazane w ojcu Adamie i matce Ewie. Przez obraz Boga rozumiemy doskonałość istoty, stan bycia bardzo dobrym, 1 Mojżeszowa rozdział 1 wersety 26, 27 i 31, Żydów rozdział 2 wersety od 6 do 8. Kolosensów rozdział 3 werset 10, Efezów rozdział 4 wersety 23 i 24. Natomiast przez podobieństwo do Boga rozumiemy panowanie człowieka nad ziemią, tak jak Bóg panuje nad wszechświatem. 1 Mojżeszowa rozdział 1 wersety 26, 28 i 29. Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 34. Obraz Boga oznacza doskonałość władz fizycznych, umysłowych, moralnych i religijnych. Adam i Ewa przed upadkiem i Jezus w czasie pobytu na ziemi byli przykładami takiej doskonałości. Żydów rozdział 2 wersety od 6 do 9. Podobieństwo do Boga oznacza doskonałą ziemię i panujących nad nią doskonałych władców. Jednak jak zauważa święty Paweł, Żydów, rozdział 2, werset 8. Obraz i podobieństwo Boże, pierwotna doskonałość istoty i panowanie, zostały utracone, a miejsce obrazu Boga zastąpiła fizyczna, umysłowa, moralna i religijna degradacja. W miejsce podobieństwa do Boga nastała tyrania przeklętej ziemi. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 3, wersety od 17 do 19. Nad człowiekiem, wielce uciskając go aż do momentu odebrania mu życia. Pismo Święte zapewnia nas, że wszystko to stało się udziałem człowieka z powodu grzechu Adama, który był przykładem człowieka w pierwszej próbie. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 3, wersety od 1 do 24. Rzymian, rozdział 5, wersety od 12 do 21. 1 Koryntów, rozdział 15, wersety 21 i 22. Obecnie rodzina ludzka jest tylko wrakiem tego, czym była w Adamie i Ewie. Ten smutny, upadły stan naszego rodzaju wielce przemawia do współczucia naszego Stwórcy, który pomimo wydania wyroku, będącego wyrazem jego niezadowolenia, śmierci, niewiecznego życia w mękach, pamiętał o miłosierdziu wobec upadłego i potępionego człowieka, posyłając na świat swego umiłowanego Syna jako cenę wykupienia człowieka ze śmierci. Ewangelia Mateusza, rozdział 20, werset 28. 1 Tymoteusza, rozdział 2, wersety od 4 do 6. Ewangelia Jana, rozdział 3, werset 17. Rzymian, rozdział 5, wersety 7. 8 i od 16 do 19. Tak jak pierwszy adwent Chrystusa miał na celu złożenie ceny okupu, wiek Ewangelii, tworzący czas wyboru jego oblubienicy między jego dwoma adwentami, miał na celu udostępnienie jego błogosławieństw tylko wybranym, jego Kościołowi, tak jego drugi adwent ma na celu udostępnienie ceny okupu w celu podniesienia w restytucji niewybranych, przywrócenia ich do pierwotnego stanu obrazu i podobieństwa Bożego, z ruiny, jaką dziedzicznie sprowadził na wszystkich grzech Adama. Tak więc śmierć bezgrzesznego Jezusa dostarcza zasługę wystarczającą do uwolnienia wszystkich z kary za grzech Adama i gwarantuje sposobność uzyskania pełnego wyzwolenia ze skutków tego grzechu, restytucję do pierwotnej doskonałości adamowej. Chrystus powraca na ziemię właśnie po to, by dokonać przywrócenia chwalebnego obrazu Boga, by zaoferować ludzkości doskonałe ciała, umysły i serca, oraz by przywrócić wspaniałe podobieństwo do Boga, to znaczy by zaoferować ludzkości doskonałą władzę nad ziemią, przywróconą do stanu Edenu. Wszyscy, którzy będą posłuszni rozsądnym wymogom tysiącletniego Królestwa Chrystusa, uzyskają te błogosławieństwa, by mieć w nich swój udział. Wszyscy zmarli, którzy nie mieli możliwości stania się członkami wybranych, do których została zaproszona tylko klasa wiary, ci, którzy potrafią iść wiarą, ufając wtedy, gdy nie mogą zrozumieć Boga, zostaną obudzeni i sprowadzeni z powrotem na ziemię. Dlaczego bowiem ta część klasy niewiary, która przypadkiem będzie żyła w czasie powrotu Chrystusa, ma dostąpić sposobności restytucji, a ta część klasy niewiary, która zmarła przed tym czasem, ma być wyłączona od tych błogosławieństw, skoro boskie drogi są równe i bezstronne? Ezechiela, rozdział 18, wersety od 29 do 32. I skoro śmierć nie ustala charakteru człowieka. Obecnie zacytujemy i wyjaśnimy pewne wersety, które uczą o tym, co właśnie przedstawiliśmy. Dzieje Apostolskie, rozdział 3, wersety od 19 do 21, aby przyszły czasy ochłody, odświeżenia, Słowo to używane jest w znaczeniu ponownego ożywienia i wzmożenia wzrostu dokonywanego przez deszcz padający na ściętą i wysuszoną trawę, do której porównana jest upadła ludzka rodzina. Izajasza rozdział 40 wersety od 5 do 8, co jest wyraźnie stwierdzonym rezultatem panowania Chrystusa nad naszym rodzajem, ściętym przez klątwę i spalonym intensywnymi promieniami grzechu. Psalm 72 wersety 6 i 16. Od wyniku obliczności pańskiej, twarz, oblicze oznacza łaskę. 4 Mojżeszowa rozdział 6 wersety od 24 do 26. W czasie panowania grzechu do człowieka zwrócone są boskie plecy, a nie jego twarz. Jeremiasza rozdział 18 werset 17. Lecz jak wskazuje ten werset, w czasie tysiąclecia zwróci on ku człowiekowi swą twarz, promieniującą łaską, miłosierdziem i prawdą dla podniesienia człowieka. Zauważmy, iż w następnym wersecie jest to łączone z powrotem Chrystusa, a posłałby onego, który wam opowiedziany, w czasie wieku Ewangelii, jest, Jezusa Chrystusa, którego, Chrystusa, niebiosa mają przyjąć, zatrzymać, jak długo? Aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy. Chętnym i posłusznym zostanie w tysiącleciu przywrócony każdy zarys obrazu i podobieństwa Bożego, co był przepowiedział, obiecał, Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków. Fragment ten wyraźnie uczy, że Chrystus powraca dopiero w czasach restytucji, czasach naprawienia, a zatem powraca, by naprawić, podnieść rodzaj ludzki do jego pierwotnego stanu. Święty Piotr podaje nam, iż takie jest świadectwo wszystkich świętych proroków, co potwierdzają także powyższe cytaty. Dzieje apostolskie rozdział 15 wersety od 14 do 17 to kolejny stosowny fragment. Szymon, Piotr, powiedział jak Bóg najpierw, począwszy od domu Korneliusza. Dzieje apostolskie rozdział 10, wejrzał na pogan, aby z nich wziął lud, kościół, ciało Chrystusa, imieniowi swemu, Żydzi, oczekujący jedynie jednego adwentu Mesjasza, mieli trudności w pogodzeniu swych nadziei na jego chwalebne panowanie z posłaniem Ewangelii do pogan. Św. Jakub harmonizuje tę pozorną sprzeczność wykazując, iż są dwa adwenty, że czas między nimi przeznaczony jest na wybór oblubienicy Chrystusa spośród Żydów i pogan, że po tym nastąpi chwalebne panowanie Mesjasza i że takie spojrzenie harmonizuje fakty z Pismem Świętym. A z tym się zgadzają mowy prorockie, jak napisano, nie ma sprzeczności między nauką o wyborze oblubienicy Chrystusa a błogosławieniem przez Niego świata ludzkości. Trzeba je tylko widzieć jako oddzielne i różne co do czasu działania. Najpierw wybierana jest oblubienica, a potem następuje drugi adwent i błogosławione panowanie, potem, po wejrzeniu na pogan w celu wybrania oblubienicy, się wrócę, zaczyna się drugi adwent, a pobuduję, przywrócę królestwo, znowu przybytek Dawidowy, dom, rodzinę Dawida, w wielkim prawnuku Dawida Jezusie, upadły. Gdy w roku 607 naszej ery został zdetronizowany Sedekiasz, upadł królewski dom Dawida, to jest przestał panować, a obaliny jego znowu pobuduje, wraz z upadkiem i od czasu upadku królewskiego domu Dawida Izrael jako królestwo pozostaje w ruinie, lecz królestwo to ma być przywrócone przy powrocie Pana. Po wydaniu świadectwa na całym świecie w celu wyboru oblubienicy Chrystusa, dzieje apostolskie rozdział 1 wersety od 6 do 8, i znowu go, królestwo, wystawię, dlaczego powraca i ustanawia królestwo, aby ci, co pozostali z ludzi, pozostałość oznacza to, Co zostaje po wzięciu z niej jakiejś części, pozostali z ludzi to zatem wszyscy ci, którzy nie zostali wybrani jako przyszłe części oblubienicy, to jest cały niewybrany świat, żyjący i zmarli, szukali Pana i, w greckim nawet, wszystkie narody, nad którymi wzywano imienia mojego. Jest pewna różnica między ludem imieniowi swemu a wszystkimi narodami, nad którymi wzywano imienia mojego. Jest to ta sama różnica, jaka istnieje w sposobie nazywania żony nazwiskiem jej męża oraz w sposobie określania własności w akcie notarialnym nazwiskiem jej właściciela. Fragment ten wyraźnie pokazuje, że wraz z zakończeniem wyboru oblubienicy nasz Pan powraca, by założyć Królestwo Boże oraz by błogosławić wszystkich tych, którzy zostali pominięci i pozostawieni bez pomocy w czasie jej wybierania. Oznacza on zatem błogosławieństwa dla żyjących i zmarłych. Drugi Tesaloniczan rozdział pierwszy werset 10 dowodzi, że Jezus powraca nie tylko po to, by być uwielbionym w swych świętych, lecz by być podziwianym, czczonym przez tych, którzy uwierzą w on w dzień tysiąclecia trwający tysiąc lat. Rzymian rozdział 8 wersety od 17 do 21 wskazuje, że wszelkie ludzkie stworzenie znajdujące się w stanie klątwy oczekuje wyzwolenia podczas objawienia się w chwale Chrystusa i Kościoła jako synów Bożych. Zobacz także Kolosensów rozdział 3 werset 4. Podobna myśl, oparta na obrazie Izraelitów oczekujących na to, aby, po zakończeniu składania ofiar, najwyższy kapłan wyszedł z przybytku. Trzecia Mojżeszowa rozdział 9 werset 22 i błogosławił ich, jest podana w Żydów rozdziale 9 wersecie 28, gdzie Chrystus pokazany jest jako przychodzący ponownie w celu błogosławienia tych, którzy go oczekują, co według Rzymian rozdział 8 wersety 19 i 21 obejmuje całą rodzinę ludzką. Psalm 22 wersety od 28 do 30 to wspaniałe świadectwo na ten temat. Werset 28 wskazuje, że nastąpi powszechne uświadomienie i nawrócenie rodziny ludzkiej połączone z powszechną czcią dla Boga. Werset 29 dowodzi, że te trzy błogosławieństwa będą wynikiem faktu, że królestwa tego świata staną się królestwem naszego Boga i Jego Chrystusa, jak również rezultatem Jego działalności jako władcy nad narodami, objawienie rozdział 11 werset 15. Werset 30 pokazuje, że dobrzy, bogaci, będą przyswajać sobie błogosławieństwa królestwa i służyć za nie Bogu, podczas gdy umarli, wszyscy zstępujący w proch, to znaczy ci z umarłych, którzy nie mogli dalej żyć, ponieważ wyrok Adamowy wymusił ich śmierć, będą poddani Panu. Fragment ten podkreśla fakt, że ci, u których w tym życiu Pan nie usunął wyroku Adamowego i którzy wobec tego nie mogli zapobiec swojej śmierci, którzy duszy swej żywo zachować nie mogą, w królestwie będą służyć Panu w wyniku błogosławieństw tego królestwa. Równie stosowny jest tutaj Psalm 86 werset 9, wszystkie narody, któreś Ty stworzył, stworzył je wszystkie, a jednak ogromna większość ich członków odeszła w stan śmierci, nie czcząc go, przychodząc, kłaniać się będą przed obliczem Twoim, Panie, i wielbić będą imię Twoje. Zobacz objawienie rozdział 15 werset 4. Werset ten oznacza, że muszą oni powrócić z umarłych, by otrzymać to błogosławieństwo służenia i czczenia Boga, czego ogromna większość z nich nie uczyniła w tym życiu. Daniela rozdział 7 wersety 13 i 14 i Izajasza rozdział 35 wersety od 4 do 10 ilustrują te same wspaniałe błogosławieństwa wynikające z drugiego adwentu Chrystusa. Błogosławieństwa, jakich Pan po powrocie udzieli rodzajowi ludzkiemu w jego żyjących i zmarłych członkach, są bardzo wymownie, pięknie i radośnie przedstawione w Psalmie 72 wersetach od 1 do 19. Izajasza rozdział 25 wersety od 6 do 9 to kolejne piękne streszczenie dzieła Królestwa po powrocie naszego Pana. Wspaniałe uczty nieskażonej i odżywczej prawdy są opisane w wersecie 6, natomiast zniszczenie grzechu i błędu jako część dzieła Królestwa jest opisane w wersecie 7. Zobacz 1 Koryntów rozdział 15 wersety 56 i 55, gdzie pytanie, gdzież jest, o śmierci, bodziec, grzech, twój? Sugeruje odpowiedź. Nigdzie, ponieważ wówczas nie będzie on istniał. Werset 8 wskazuje, że zarówno proces umierania, jak i stan śmierci będą całkowicie usunięte, a wraz z nimi wszelkie łzy i prześladowanie sprawiedliwych, co stanie się w chwalebnym Królestwie Bożym, którego założenie jest celem powrotu Chrystusa. Zobaczmy komentarz świętego Pawła na temat wersetu 8 w 1 Koryntów rozdziale 15 wersetach od 55 do 57 oraz jego opis tego samego w 1 Koryntów rozdziale 15 wersetach od 21 do 26. Prosimy porównać werset 9 z Rzymian rozdziałem 8 wersetami 19 i 21. Rzymian rozdział 14 werset 9 wyraźnie mówi nam, że Chrystus umarł, oddał siebie jako nasz okup, po to, by mógł stać się Panem, Władcą, zarówno żyjących, jak i umarłych. Dlatego przez swoją śmierć będzie on błogosławić w królestwie cały umarły rodzaj Adama. Filipensów rozdział 2 wersety od 6 do 8 opisuje jego ofiarniczą śmierć, a wersety od 9 do 11 pokazują jego późniejsze wyniesienie do stanowiska władcy nad, po pierwsze, wszystkimi w niebie, co miało miejsce w czasie jego wniebowstąpienia. Po drugie, nad wszystkimi na ziemi, co jeszcze nie nastąpiło, lecz nastąpi po jego powrocie w królestwie, oraz, po trzecie, nad wszystkimi pod ziemią, umarłymi, co także jeszcze nie nastąpiło, lecz jest w trakcie oczekiwania na jego drugi adwent i królestwo, kiedy to tak jak w niebie, każdy język na ziemi i pod ziemią uzna go za Pana, wielbiąc tym samym Boga. Zwróćmy także uwagę na przysięgę Boga w tej właśnie sprawie u Izajasza w rozdziale 45 wersetach 22 i 23, pamiętając, że przysięga ta jest oparta na przymierzu potwierdzonym przysięgą i je wyjaśnia. 1 Mojżeszowa rozdział 22 wersety 16 i 18, przez co Bóg zobowiązał się wobec Chrystusa i Kościoła. Nasienia, Galatów rozdział 3 wersety 8, 16, 28 i 29, że użyje ich do błogosławienia wszystkich rodzin, narodów i rodzajów ziemi, w wyniku czego cała ziemia napełni się jego chwałą. 4 Mojżeszowa rozdział 14 werset 21. Psalm 72 werset 19, Izajasza rozdział 11 werset 9, Abakuka rozdział 2 werset 14, Ewangelia Mateusza rozdział 6 werset 10. A ponieważ ogromna większość zmarła nie otrzymując błogosławieństwa, werset ten oznacza ich obudzenie w celu jego dostąpienia. Widzimy więc, że szóstym celem powrotu Chrystusa jest błogosławienie sposobnościami restytucji całej ludzkiej rodziny, żyjących i zmarłych. Próby i nagrody dla wszystkich restytucjonistów. Po siódme, siódmym celem powrotu naszego Pana jest wypróbowanie rodziny ludzkiej pod względem nadawania się do wiecznego życia oraz wydanie w każdym przypadku ostatecznej decyzji wiecznego życia na ziemi dla wiernych restytucjonistów i wiecznego zniszczenia dla niepobożnych, albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, a wtedy, w czasie tysiąclecia, odda każdemu według uczynków jego. Ewangelia Mateusza rozdział 16 werset 27. Nie powinniśmy sądzić, że wszyscy, którzy otrzymają taką sposobność, uzyskają restytucję, powrót do pierwotnego stanu rodziny ludzkiej w obrazie i podobieństwie do Boga, i że zostaną nagrodzeni wiecznym życiem. Tylko ci, którzy wiernie wykorzystają tę sposobność, otrzymają udoskonaloną ziemię, przywrócony Eden. Izajasza rozdział 35, rozdział 51 werset 3, rozdział 66 werset 22, Ezechiela rozdział 36 werset 35, jako swe wieczne mieszkanie i królestwo. Jest to pokazane na przykład u Mateusza w rozdziale 25 wersetach od 31 do 46. Fakt, że sprawiedliwi restytucjoniści otrzymają życie wieczne jest przedstawiony w wersecie 46. Ich dziedzictwo nie będzie w niebie, lecz na ziemi, co pokazuje werset 34. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego. Odziedziczcie królestwo wam zgotowane od założenia świata. Te owce to drugie owce, o których wspomina nasz Pan u Jana w rozdziale 10 wersecie 16, których nie należy mylić z owcami wieku Ewangelii, Kościołem Ewangelii. Te restytucyjne owce, ci, którzy przed końcem tysiąclecia wypiszą na swych sercach złotą regułę, Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety od 35 do 40, odziedziczą królestwo i cześć przygotowaną dla ludzkości od założenia świata, ponieważ Bóg stworzył ludzkość, by panowała nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebieskim, i nad wszelkim zwierzem, który się rusza na ziemi. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 1 werset 28. Psalm 8 wersety od 6 do 9. To ziemskie królestwo, które Pan pod koniec tysiąclecia odda restytucyjnym owcom, zgodnie z Jego słowami było wam zgotowane, nie dla Jego Kościoła, który został wybrany ze świata. Ewangelia Jana rozdział 15 werset 19, rozdział 17 werset 16, lecz dla wypróbowanego i sprawdzonego świata ludzkości, od założenia świata, Izajasza rozdział 45 werset 18. To królestwo i cześć przygotowane dla człowieka są całkowicie inne od Królestwa Niebieskiego, dziedzictwa nieskazitelnego i niepokalanego i niezwiędłego w niebiesiech dla was, Kościoła, zachowanego, 1 Piotra rozdział 1 werset 4, które dziedziczy i w którym uczestniczy wraz ze swym Panem, Ewangelia Jana rozdział 14 werset 2 i 3, Rzymian rozdział 8 werset 17. 2 Koryntów rozdział 5 wersety 1 i 2, 1 Tesaloniczan rozdział 4 werset 17, Kościół, wypróbowany i sprawdzony pod względem wierności w wieku Ewangelii, Objawienie rozdział 17 werset 14, 1 Piotra rozdział 4 werset 17. Królestwo i cześć Kościoła zostały przeznaczone przed światem ku Jego chwale. 1 Koryntów rozdział 2 werset 7, ponieważ został on wybrany, przeznaczony w Chrystusie przed założeniem świata, Efezów rozdział 1 werset 4. Tak jak Kościół przez cały wiek Ewangelii jest w pełni informowany, pod każdym względem próbowany, z miłością karany i sprawiedliwie sądzony, co jest jawnym dowodem sprawiedliwości sądu Bożego, abyście godnymi byli, Kościół, Królestwa Bożego, dla którego też cierpicie. 2 Tesaloniczan rozdział 1 werset 5. Tak też i Bóg postanowił dzień tysiąclecia, w którym będzie sądził wszystek świat w sprawiedliwości, w czasie tysiącletniego dnia sądu, kiedy to szatan będzie związany, tak by nie mógł więcej zwodzić narodów aż do ostatecznego czasu ich próby w małym okresie pod koniec tysiąclecia. Objawienie rozdział 20 werset 3. Przez męża, Chrystusa głowę i ciało, 1 Koryntów rozdział 6 werset 2, Ewangelia Mateusza rozdział 19 werset 28, którego na to naznaczył, Dzieje Apostolskie rozdział 17 werset 31. Nikt, czy to z Kościoła, czy ze świata, nie otrzyma życia wiecznego ani w nowych niebiosach, ani w nowej ziemi. 2 Piotra rozdział 3 werset 13, Objawienie rozdział 21 werset 1, dopóki najpierw nie zostanie poinstruowany na temat drogi, którą ma chodzić. Psalm 32 werset 8, rozdział 25 wersety 8 i 9, Izajasza rozdział 42 wersety od 1 do 4. 1 Tymoteusza rozdział 2 wersety od 3 do 6, pod każdym względem wypróbowane, Psalm 139 wersety 23 i 24, Jeremiasza rozdział 11 werset 20, 2 Tesaloniczan rozdział 1 wersety 4 i 5, Jakuba rozdział 1 werset 12, skarcony i wychłostany. Żydów rozdział 12 wersety 8 i 11, 1 Koryntów rozdział 11 wersety 31 i 32, Izajasza rozdział 26 werset 9, a wszystko w celu poprawy i rozwinięcia charakteru nadającego się do wiecznego życia. W tysiącletnim dniu sądu ci restytucjoniści, którzy w świetle wówczas podanej prawdy będą się odpowiednio poddawać chłostom mającym na celu ich naprawę i udoskonalenie. Niektórzy otrzymają więcej batów, inni mniej. Ewangelia Łukasza rozdział 12 wersety 47 i 48, i wiernie przejdą próby, jakie ich spotkają. 5 Mojżeszowa rozdział 13 werset 3. Przez co dowiodą, iż są całkowicie lojalni zasadom prawdy i sprawiedliwości, otrzymają ziemię jako swe wieczne dziedzictwo i zamieszkają w niej na wieki, Psalm 37 wersety 9, 11, 29 i 34. Jednak wszyscy ci, którzy w sprzyjających warunkach tysiącletniego dnia sądu odmówią reformy, zostaną wytraceni z ludu we wtórej śmierci, umrą ponownie i w ten sposób zostaną na zawsze wymazani. Dzieje Apostolskie rozdział 3 werset 22 i 23, Psalm 37 wersety 9, 10, 20, 28 i od 34 do 36, Objawienie rozdział 20 wersety 14 i 15, rozdział 21 werset 8. Kozły z naszej przypowieści, ci, którzy w czasie tysiąclecia zreformują się zewnętrznie, lecz na swych sercach nie wypiszą miłości Boga ani nie będą jej okazywać wobec swych bliźnich, zostaną wrzuceni do wiecznego ognia, wiecznego zniszczenia. Psalm 145 werset 20, Abdiasza werset 16, przygotowanego dla diabła i jego aniołów, Żydów rozdział 2 werset 14, Objawienie rozdział 20 werset 9. W ten sposób pójdą oni na wieczną karę, greckie kolasin dosłownie znaczy odcięcie, ukarani wiecznym zatraceniem. 2 Tesaloniczan rozdział 1 werset 9, ale sprawiedliwi do żywota wiecznego. Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety 41 i 46. Ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć, ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny. Rzymian rozdział 6 werset 23. W ten sposób Jezus zrealizuje siódmy cel swego powrotu na ziemię. Wypróbowanie każdej jednostki z rodziny ludzkiej pod względem przydatności do wiecznego życia i podjęcie w każdym przypadku ostatecznej decyzji wiecznego życia na ziemi dla sprawiedliwych i wiecznego zniszczenia dla niepobożnych.